6 minut po 21. Dobry wieczór, witamy Państwa ponownie. Dominik Lewicki, Kamil Wicik. Za chwilę z nami dwaj dżentelmeni z zespołu Klawo, Artur Szasza i Jakub Krzanowski. Cloud Chaser i zespół Klawo z najnowszej płyty. Pod bardzo intrygującym, jak już mówiłem, tytułem Dwa Bobry i Zachód Słońca. Artur Szalsza, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jakub Krzanowski.
Dobry wieczór.
Witam panów gorąco. Kogo z nami nie ma, bo ostatnio były roszady w składzie. Kto obecnie w Klawo? Arturze.
Tak. Obecnie mamy w Klawo poza Kubusiem i mną jeszcze Karola Tchórze na trąbce, Tomka Rafalskiego na klawiszach, instrumentach perkusyjnych i wokalu, Konstantego Kostkę również na instrumentach perkusyjnych, klawiszowych i wokalu oraz Alicję Sobstyl na flecie i wokalu.
Była jeszcze do niedawna z wami Malina Midera, pianistka.
Tak,
wspaniała.
Jest.
Wasza przyjaciółka, tam się nic nie zmieniło.
Jak najbardziej.
Tak jest.
Tak się losy Maliny, o czym mówiła na antenie, także poukładały, że musiała, czy też chciała wyjechać do Kopenhagi, gdzie dalej się kształci. Ale jesteście w dalszym ciągu w przyjaźni i kontakcie. I z tego, co widzę, to Malina nagrywała tę płytę z wami.
Tak. Malina była dalej częścią zespołu podczas nagrywania płyty i podczas komponowania i aranżowania, więc jak najbardziej jest też częścią tego albumu, jest też bardzo ważną częścią tej płyty.
Panowie, zanim zapytam was o pracę nad nowym albumem, to chciałbym wam zadać takie pytanie, tylko bardzo proszę, żebyście byli szczerzy. Okej, okay, możemy się umówić?
Mhm.
Uff. Może bardziej do Artura, bo Kuba troszkę później dołączył.
Tak jest, tak jest.
Ale to pytanie uznajmy, że jest do was obu. Jak Klawo się pojawiło, to moim zdaniem wywołało bardzo duże poruszenie tutaj w Trójmieście i w ogóle w Polsce. Czy panowie to czuli?
Tak, i to było dla nas w ogóle szokujące. To znaczy w zasadzie można powiedzieć, że Kuba też już na tym etapie był z nami, dlatego że w zasadzie mimo, że nie nagrywał z nami pierwszej płyty, to w momencie, w którym ona się ukazała, on już był częścią zespołu i był częścią koncertów. Mhm. Więc można powiedzieć, że doświadczyliśmy tego razem. No i bo to dla nas niesamowite, jakby wciąż jest, bo tak jak mówiłem, Kamil wcześniej, 2,5 roku w zasadzie wyszły od, upłynęły od wydania pierwszej płyty. No i bardzo dużo rzeczy od tego czasu się zmieniło, jakby w kontekście tego, jak Klawo funkcjonuje, jak jest odbierane, jakie zasięgi robi i tak dalej. I kiedy myślimy o tym, że 5 lat temu w zasadzie zaczynaliśmy, graliśmy pierwsze koncerty, pierwsze próby w piwnicy rodziców Konstantego, których serdecznie pozdrawiamy.
Tak jest.
To jakby ten moment, w którym jesteśmy teraz, jest to dalej dla nas niesamowite, że tyle rzeczy w tak krótkim czasie wydarzyło się jakby wokół zespołu.
Tak, Klawo to objawienie, to rewelacja ostatnich lat na pewno w Trójmieście i w Polsce w ogóle, bo to też są opinie moich znajomych, gdzieś was widywali w Polsce, to wow, mówili, z Trójmiasta, taka orkiestra. Kuba, jak ty na to patrzysz? Kuba, jak na to patrzysz?
No dla mnie to był trochę, nie wiem, czy to dobre, to grom z jasnego nieba, zaproszenie od Klawo, aha, żeby do nich dołączyć. I też było tak, że jak już dołączyłem do zespołu, to właśnie był taki okres burzy zaraz przed wydaniem tej płyty pierwszej. Już była całkiem spora jakaś taka, nie wiem, promocja, że coś tam się zaczynało dziać, że w sumie rzeczywiście razem przygotowywaliśmy show koncertowe, zanim jeszcze ta płyta wyszła, więc trochę brałem rzeczywiście udział w tym początku i no, myślę, że nie zamieniłbym, że w sensie stało się to też całkiem przypadkiem, ja po prostu raz pożyczyłem werbel Tomkowi i tak się gdzieś tam spotkaliśmy, jak oni akurat mieli próbę i potem parę tygodni później dostałem tam Całkiem ciekawą wiadomość.
Trzeba uważać, komu się werbel pożycza.
Tak, prawda? Tak, tak.
Albo nigdy nie wiesz.
Albo właśnie pożyczać nawet jak ci się nie chce. Pożyczać nawet jak ci się nie chce, tak. Bo nie wiadomo, co z tego będzie.
Ja pamiętam wasz koncert premierowy waszej pierwszej płyty tu niedaleko we Brzeszczu w Galerii Metropolia w lipcu. Było deszczowo wtedy, ale ciepło.
Tak, to było w ogóle ciekawe doświadczenie, bo pamiętam, że były takie rozmowy, żebyśmy zagrali ten koncert outdoorowo
tak,
na dachu.
Tak, pamiętam, na dachu.
Tak, bo graliśmy w Metropolii wtedy regularnie jamy i zdarzało nam się właśnie grać te sesje pod otwartym niebem na dachu. W ogóle wspaniała przestrzeń z widokiem na cały Wrzeszcz. I koncepcja była taka, żebyśmy zagrali tam też premierę płyty, ale ostatecznie właśnie w związku z deszczową pogodą to nie doszło do skutku. ale za to z tego, co słyszałem, no bo nie widziałem, bo byłem odwrócony tyłem do tej wielkiej szyby. Było to dosyć ciekawe dla publiczności, bo po prostu słyszeli nas grających i widzieli burzę z piorunami za naszymi plecami, także ostatecznie może i na dobre wyszło.
To było takie lipcowe właśnie, gorące popołudnie. Kuba powiedział show koncertowe i to jest właśnie słowo klucz, bo wasze występy to nie jest po prostu odgrywanie waszych utworów, tylko tam jest coś więcej, ale to coś więcej to powiedziałbym, że taka namacalna wręcz radość z występowania, taki entuzjazm, który bardzo rzadko się zdarza. I właściwie każda z tych osób na scenie, wy obaj, pozostałe osoby, tryskają tą energią. To jak to się, dzieje, że takie osoby na siebie wpadły, Arturze?
Trudno powiedzieć. To właśnie ten przypadek albo nie przypadek. To znaczy, jeżeli chodzi o mnie i o Tomka, to jakby łatwo to wytłumaczyć, bo nasze mamy są siostrami, więc jakby ciężko byłoby nam się nie spotkać, chociaż to też się zdarza. A zresztą ekipy, no, połączyły nas studia i połączyła nas ta jakoś tam fascynacja tą muzyką jazzową i to, że każdy z nas gdzieś tam na etapie właśnie swojej drogi podjęło no, taką zintensyfikowaną pracę właśnie nad tym rozwojem właśnie w jazzie. No jakoś tak szybko to zaczęło organicznie działać. Jakby jeżeli chodzi o prehistorię w ogóle Klawo, to z Konstantym i z Karolem graliśmy koncerty premierowe i później jeszcze promujące solowy materiał Kostka, Flondre. Graliśmy wtedy w trio z samplerem, klawiszem i trąbką, więc można było powiedzieć, że to było takie Klawo Light i to był 2019 rok i już wtedy mieliśmy takie poczucie, że kurczę, faktycznie to siada ludziom, no nie? Wtedy mieliśmy jakieś tam swoje inne projekty, jakby robiliśmy różne rzeczy i rzeczywiście czuliśmy, że ta muza Konstantego w tym wydaniu właśnie takim quasi live'owym z tym samplerem, ale też z żywymi instrumentami, że to jest jakaś taka nisza, która bardzo fajnie wchodzi ludziom i która jest dosyć niezagospodarowana. I mieliśmy wrażenie, że to może naturalnie wyeskalować organicznie w coś takiego, już w tę formułę pełnego jakby zespołu, no nie? Zresztą składu też się tam przecinaliśmy z Tomeczkiem rodzinnie. On wtedy jeszcze nie studiował w Gdańsku, tylko studiował w Bydgoszczy, ale było wiadomo, że będzie tutaj zdawał na studia i że prawdopodobnie będzie też tutaj mieszkał. Z Alice graliśmy wielokrotnie jammy, wtedy jeszcze w bunkrze i generalnie trzymaliśmy się jedną wielką ekipą. Wtedy byliśmy wszyscy razem na pierwszym albo na drugim roku Akademii, więc jakoś tak spontanicznie zaczęło to wychodzić. No ale generalnie była to inicjatywa Kostka, bo on nas jakby stricte zaprosił, nie? Zwołał ekipę, powiedział: słuchajcie, jest materiał, dawajcie, zrobimy live'a.
Tak, i ten materiał to, bo mówisz o jazzie, ale to jest coś więcej niż muzyka jazzowa. No, ja zwykłem mawiać, że to jest idiom jazzowy, ale przecież dużo muzyki funkowej, takiej bardzo słonecznej, pozytywnej, niesamowicie melodyjnej i za chwilę jeszcze o tych wpływach pomówimy. No to Bobry niech z waszej nowej płyty. Proszę państwa, w najbliższy czwartek na festiwalu Jazz Jantar zespół Klawo wystąpi, ale bilety są jeszcze?
Chyba coś tam jeszcze. Coś jeszcze tam jest.
Są. Tam były głosy o soldaucie, ale to chyba taki fałszywy alarm. Także jak najbardziej zapraszamy wszystkich. Bilety są, wpadajcie.
Proszę Słyszymy państwa, się. Zespół Klawo z nami. Proszę nie wyłączać odbiorników. Bobry z nowej płyty, z krążka noszącego tytuł 2, Bobry i Zachód Słońca. Prawie 20 minut po 21. To zespół Klawo w utworze Bobry. 25 minut po 21. W Radiu Gdańsk niezmiennie nasi goście Artur Szalsza i Jakub Krzanowski z grupy Klawo. Klawo już w czwartek w Żaku na Jazz Jantar i promocja tej najnowszej płyty, jakże koncert wyczekiwany, o nim jeszcze powiemy. Chcę was jeszcze zapytać, bo my nie mieliśmy okazji porozmawiać na temat Klawo, nie było nam to jeszcze dane, o wpływy w waszej muzyce, bo to wszystko się odbywa w idiomie jazzowym, ale wpływy muzyki funkowej są absolutnie widoczne. Czy to jest wynik waszej fascynacji takimi dźwiękami jak, nie wiem, Funkadelic, George'a Clintona, czy jakieś inne zespoły, które, co tu dużo mówić, miały gigantyczny wpływ na rozwój funku w Polsce i nie tylko, na świecie.
Jak najbardziej.
Tak.
Ja pamiętam w ogóle pierwszy funk, który usłyszałem, to był mixtape Daniela Drumza, którego serdecznie pozdrawiamy, Night Sessions at Seventh Floor. On miał wtedy taką serię, był jakieś wczesne 2000, był wtedy w gimnazjum. I miał taką serię właśnie mixtape'ów hip-hopowych, dancehallowych i właśnie był ten Night Sessions taki stricte funkowy. I pamiętam, że to było w ogóle mega mocne, bo to był taki przekrój przez jakby klasyki gatunku, ale takie może mniej oczywiste. Nie było tym takich największych bangierów, chociaż chyba był jakiś James Brown, z tego co pamiętam. No i to było właśnie wszystko sklejone w jeden mix, w jedną całość, on na tym skryczował i to było takie, kurde, że ta muza z lat 70. faktycznie jest cool na maksa i że rzeczywiście było to dla mnie wtedy totalnie świeże, bo jakby ja z domu raczej wychowywałem się właśnie na gitarowej, na rockowej muzyce, czy tam metalowej, no i właśnie jakoś tam we wczesnych nastoletnich latach zacząłem odkrywać ten idiom jazzowy równocześnie z funkowym i z hip-hopem. Natomiast tak jak powiedziałeś o tych wpływach, to wydaje mi się, że głównym w ogóle główną ostoją funku w Klawo jest Kostek. W sumie Kostek i Karol, oni chyba najwięcej takich stricte funkowych rzeczy komponują i najwięcej tego typu wpływów przemycają w swoich utworach. Jeżeli chodzi o mnie, to jest to na pewno dużo hip-hopu, neo-soulu, indie, psychodeli, bardziej tego typu brzmień.
Okej. Okay. Kuba?
Ja właśnie też mogę powiedzieć coś takiego, że to, że ja tak szybko dołączyłem do Klawo, a wcześniej po prostu byłem na studiach jazzowych, byłem bardziej w takim jazzowym stricte świecie perkusji. I przyznam, że jak doszedłem do zespołu, to dosłownie wskoczyłem w morze. W morze po prostu muzy, którą oni między sobą gadają po prostu o tych albumach i o nazwiska rzucają. Ja czasami po prostu tylko biorę telefon, nic się nie odzywam i zapisuję wszystko. Więc poznałem dzięki w sumie Arturowi, Tomkowi, Kostkowi, Karolowi, no i Ali, i Malinie. Większość muzy, więc ja się trochę czuję mniej takim OG-sem w tym temacie, bo...
Ale my dzięki tobie też komu.
Ale też jest to fascynujące, bo wchodzisz w ten świat i tym bardziej te fascynacje przeżywasz.
Tak, tak.
A czy wy znacie taką płytę polską String Beat z 75 roku?
Nie słyszałem.
To wam gorąco polecam, bo super. To jest w Polsce też muzyka funkowa w latach 70. Aha. Miała się nieźle.
Znam oczywiście Jumble.
Tak jest.
Tak, ale powstała płyta w Radiu Łódź w roku 1975 się ukazała.
Okej.
I to był zespół, orkiestra pod batutą Henryka Debicha, którego na pewno nazwisko nie jest wam obce. I płyta String Beat do niedawna jeszcze była absolutnym białym krukiem. To znaczy kupienie jej na winylu może nie graniczyło z cudem, ale była bardzo droga. Ja jestem szczęśliwcem i mam oryginalne wydanie z 75 roku, ale wznowienie jest też. Można sobie kupić. Jak posłuchacie kiedyś, chyba Warner, tak, bo to polskie nagrania wydały oryginalnie. Okay. Jak posłuchacie sobie tego, to jestem pewien, że po pierwsze odkryjecie coś dla siebie, a po drugie będziecie zaskoczeni tym, że w Polsce tak się grało kiedyś. Że to było takie nowoczesne, jak na nowe czasy. No dobrze, ale to nie o tym dzisiaj. Panowie, a jak w kontekście waszej pracy w ogóle i myśleniu o Klawo zmieniła się bądź nie praca nad nowymi rzeczami, czyli nad tym, co mamy na nowej płycie.
Myślę, że ja mogę powiedzieć tylko o nowej płycie, ale i też tak jak wcześniej powiedziałeś o tym, że tam jesteśmy całkiem jakoś energiczni na scenie, czy coś takiego. Wydaje mi się, że tak traktujemy trochę same koncerty jako po prostu nagrodę za całą resztę roboty, która oczywiście jest związana z zespołem. No i siedząc na próbach mamy jakiś straszny taki, myślę, ADHD-owy zryw. Robimy mnóstwo rzeczy naraz. Jest tak, że mamy jakiś szkic numeru i ktoś przynosi, robimy jakąś taką lekką bazę i wtedy Tomek wstaje i mówi, no to teraz zróbmy tutaj to, a może tutaj dodajmy to. No i tak się to bardzo długo ciągnie, ale w końcu coś z tego wychodzi.
To za chwilę do tego wrócimy.
Sauna się nie zmieniło.
Sauna, proszę państwa. Z nowej płyty zespołu Klawo za pół godziny 22. To Sauna. Zespołu Klawo z najnowszej, bardzo świeżej płyty Dwa Bobry i Zachód Słońca. To Arturze, do ciebie jeszcze wrócę. O tę zmianę, ewentualną zmianę procesu twórczego waszych utworów.
Wiesz co, w sumie co z takich najbardziej jakby namacalnych fizycznych zmian, no to pisząc drugą płytę, pisaliśmy ją w septecie, a nie w sekstecie. Już z Kubusiem na bębnach. To jest jedna rzecz duża. Druga rzecz duża to jest taka, że zmieniliśmy salkę z piwnicy rodziców Kostka na naszą jakby salkę z prawdziwego zdarzenia, którą sobie pod to zaaranżowaliśmy i zrobiliśmy sobie przestrzeń, w której rzeczywiście mogliśmy w zasadzie do woli, jeżeli chodzi o czas, grać i ćwiczyć te nowe numery. Nie mieliśmy tam żadnych ograniczeń. Pamiętam, że ta praca w ogóle nad drugim albumem była taka bardzo, że nad pierwszym też, że to było takie bardzo skondensowane, że to były 3 miesiące po prostu takiego mega intensywnego próbowania tego materiału i ćwiczenia, ale też aranżowania, jakby próbowania różnych rozwiązań. No tylko, że właśnie mieliśmy już lepszy space do tego, taki stricte fizyczny. No i też jakby troszeczkę inaczej pisze się muzę w momencie, w którym jesteś debiutującym zespołem, mam wrażenie, że nie masz w ogóle jakby żadnych oczekiwań, ani nie konfrontujesz się w ogóle z jakimś takim, wiesz, wyimaginowanym słuchaczem, który wiesz, że potem będzie tego słuchać, bo tak naprawdę masz poczucie, że możliwe, że nikt nigdy tego nie przesłucha, bo po prostu ta muza gdzieś tam przejdzie bokiem ludziom, a w momencie, w którym twoja pierwsza płyta zrobiła już jakiś tam szum i udało ci się stworzyć jakiś tam fanbase, no to jakby też się rzeczy masz gdzieś w głowie tych fanów i tych ludzi, którzy wiesz, że prawdopodobnie przesłuchają tej płyty i jakby zastanawiasz się, wiesz, jaka będzie ich reakcja, ale z drugiej strony no jakby dla nas jest to o tyle może łatwiejsze, że jesteśmy dosyć dużym składem, że jakby sami mamy tyle osób i tyle uszu wewnątrz zespołu, że nie musimy się tak bardzo przejmować tymi osobami z zewnątrz, dlatego że ta wypadkowa gustów jakby jest, że jest na tyle dużo osób, że to już jest miarodajne. Mhm. Wiesz co chodzi.
Tak.
Więc w zasadzie nie zmieniło się jakoś tak strasznie, strasznie dużo. No, inna perspektywa właśnie tego, że pierwsza płyta jest już wydana i teraz robimy drugą, więc ludzie już mają jakieś tam oczekiwania i na coś czekają. Z drugiej strony myślę, że troszeczkę dojrzalej może mieliśmy troszeczkę większe doświadczenie, bo ten pierwszy materiał, wiadomo, że to był pierwszy materiał. Teraz może troszeczkę lepiej jakby kumaliśmy, jakie rzeczy, jakie rozwiązania mogą w tym konkretnym składzie po prostu dobrze zadziałać, a na czym nie ma sensu się tak bardzo skupiać.
Ja mam takie poczucie jako słuchacz, że ta płyta jest bardziej różnorodna w temperaturze. To znaczy mamy więcej tych elementów spokojniejszych. Ta rozpiętość dynamiki jest większa. Zgadzacie się z tym, Kuba?
No, myślę, że myśmy się bardzo też sami zastanawiali, czy nie jest aż zbyt eklektycznie.
Ale nie, jest dobrze, jest w porządku, znaczy, tylko ale to taka uwaga.
No nie, jasne. Myślę, że mieliśmy to od początku na względzie. I uznaliśmy, że no, skoro tak nam to wyszło, no to już niech tak będzie. Ale rzeczywiście chyba takich numerów, no tak jak powiedziałeś, spokojnych jest więcej. Myślę, że tych energetycznych też jest więcej. Więc rzeczywiście ta saturacja mi się wydaje samych dźwięków. I też ja czuję, że mam ogromny szacunek do Tomka, który nagrywał dramy na poprzedniej płycie, że on potrafił tak grać tak pięknie, sofciarsko, ale też tak, jak się powinno grać na bębnach.
No ale ty też tak grasz pięknie.
No, dobrze, ale inaczej.
Nie pozwala przyznać.
Inne style, zupełnie inni zawodnicy.
No tak, ale to myślę, że
obaj wielcy.
No dokładnie tak. Czyli to nie była kalkulacja, tak, Arturze?
Jeżeli pytasz o eklektyzm, to zupełnie nie. Raczej po prostu mieliśmy takie poczucie, że dobra, no to komponujemy. I każdy zaczął przynosić pomysły i zaczęliśmy obrabiać te pomysły i w pewnym momencie okazało się, że będzie to po prostu na maksa eklektyczna płyta, więc stwierdziliśmy, okej, dobra, to w takim razie nie boimy się tego i idziemy w to i nagrywamy na przykład piosenkę Shugi, która jest w zasadzie minutowym, hardcore-punkowym skitem, trochę hołdem dla Beastie Boysów, którzy robili podobne rzeczy właśnie na przykład na płycie Ill Communication, numer Tough Guy i mieli jakby sporo tego, mimo że jakby ich muzyka w późniejszych latach była już bardziej osadzona w tym idiomie hip-hopowo-funkowym, powiedzmy, to dalej jakby mieli bardzo dużo odniesień do swoich korzeni, które właśnie były punkowe czy nawet hardkorowe. Więc stwierdziliśmy, że w takim razie jakby idziemy w ten eklektyzm totalnie i próbujemy tak jakby doprowadzić go do maksimum, w którym jakby, że interesuje nas znalezienie tego momentu, w którym ta płyta, będąc na maksa eklektyczna, będzie jeszcze spójna i w miarę strawna dla słuchaczy. Jest duża szansa, że nasze następne płyty będą mniej eklektyczne, bo też mamy jakby zajawy na to, żeby tworzyć bardziej w jakby spójne koncepcyjne dzieła, no ale Dwa Bobry rzeczywiście są takim trochę z perspektywy tego roku czy półtora roku, które upłynęły od nagrań, są takim trochę eksperymentem jakby wokół tego, jak mocno można popchnąć ten eklektyzm, jednocześnie zachowując jakąś taką tożsamość po prostu zespołową.
I tak dobrze moim zdaniem, bo ten eklektyzm daje ten oddech słuchaczowi, bo tak jak pamiętam ten koncert, na którym byłem, to byliście jak taki rozpędzony dobrze pociąg, który się raczej nie zatrzymywał i to jest świetne, ale czasem dobrze zwolnić również, więc to kwestia tak naprawdę podejścia.
Kolejna, jest ważny, tak jest.
Tak, kolejna kompozycja przed nami z waszej nowej płyty 101, Klawo. 17 minut do 22. 101, Klawo z najnowszej płyty, Dwa Bobry i Zachód Słońca, Artur Szalsza i Jakub Krzanowski jeszcze przez moment z nami. Panowie, jeżeli ta płyta była nagrywana już jakiś czas temu, no to jak rozumiem, spojrzenie na tę muzykę wasze też się zmieniło. Czy się nie zmieniło? Jak się zmieniło? Kuba, prosimy.
No, ja myślę, że każdy ma trochę inaczej.
To słucham
ciebie. Ja mogę powiedzieć, że jestem całkiem raczej bardziej krytyczny niż nie. Bardziej tak, myślę, że dużo rzeczy bym zmienił i myślę, że trochę tam, nie wiem, do niektórych rzeczy bardziej dojrzałem, więc nagrałbym je inaczej albo coś tam, starałbym się forsować coś innego. No, ale jest tak jest i plus jest teraz ten, że jeżeli teraz to wydajemy, więc będziemy grać na koncertach przez jakiś czas, więc mamy teraz pole manewru, żeby na koncertach coś tam pozmieniać, coś tam dodać albo odjąć i to się w sumie dzieje, no i to jest bardzo przyjemna część tego procesu, że sobie tam zmieniamy w zasadzie i to jest często tak, że zmieniamy co koncert, coś dodajemy, coś odejmujemy, więc to jest takie coś, co dzięki czemu mogę pracować nad tym, co mi się nie podoba. Nad już nagranym materiałem, który niestety będzie taki już pewnie zawsze, no raczej.
Arturze, u ciebie?
Kubuś jest po prostu strasznym perfekcjonistą, więc patrzy krytycznie tutaj na nasz performance. Ja mam troszeczkę inaczej. Pamiętam, mieliśmy fajną rozmowę ze Sławkiem Jaskółkę bardzo o tym właśnie, że...
Tak, przepraszam, muszę jedną rzecz powiedzieć. Widziałem się ze Sławkiem miesiąc temu. I strasznie was zachwalał, ale straszliwie.
Bardzo pozdrawiamy Sławka.
Tak, tak pana jest. Profesora.
Tak jest.
Tak, wybitnego pianistę.
On polskiego. Od początku właśnie tutaj mocno nas wspierał i kibicował. Pamiętam, że chodził na jeden z naszych pierwszych koncertów. To było w ogóle super, bo kupił wtedy płytę dla swojej córki. To było strasznie miłe, bo właśnie było to zetknięcie z autorytetem. Bądź co bądź, studiowaliśmy wszyscy w Gdańsku, więc damy właśnie Sławka jako, prawda, pana profesora i no właśnie świetnego muzyka. I dostaliśmy od niego bardzo dużo wsparcia i ciepłych słów, za co jesteśmy mega wdzięczni. I właśnie pamiętam, że rozmawialiśmy jakiś czas później, to chyba było w kontekście dyplomu Tomka, naszego Tomeczka z Klawą, który robił właśnie dyplom z kompozycji. I Sławek powiedział, że jakby płyta jest zapisem jakiegoś po prostu konkretnego momentu w procesie, no nie? Mhm. I żeby nie przywiązywać się aż tak bardzo do płyty jakby w kontekście produktu, jakiegoś finalnego, skończonego dzieła, tylko po prostu potraktować to jako taki checkpoint w tym procesie tworzenia i rozwijania tej muzyki i po prostu wydawać i lecieć dalej. I bardzo, bardzo pamiętam, że to we mnie osobiście mocno utkwiło. Mam takie poczucie, że jakby kiedy słuchamy czegoś, co nagraliśmy i wydaliśmy przed laty, to łatwo jest wpaść w ten krytycyzm i łatwo jest myśleć, że coś mogło być zrobione lepiej, czy coś nagrane lepiej, nieważne, ale w momencie, w którym myślisz o tym w takiej perspektywie, że to jest po prostu zapis pewnego konkretnego momentu twojej relacji z tą muzyką, która była w tamtym czasie, to nie zatrzymujesz się, tylko po prostu lecisz dalej. I to jest to, o czym powiedział Kuba, że te utwory cały czas ewoluują. I mimo, że my nie jesteśmy jakby stricte zespołem jazzowym, takim improwizującym bardzo dużo na scenie, to mamy takie, gdzieś tam mamy to w naszym DNA, żeby te numery nie, jakby, żeby nie było tej stagnacji pomiędzy koncertami, żeby nie utkwić w jakimś schemacie wykonywania tych numerów zawsze tak samo przez lata, tylko po prostu cały czas coś dodajemy, zmieniamy, usuwamy, łączymy, modyfikujemy i tak dalej. Dzięki temu te kawałki mogą żyć na koncertach i to jest bardzo przyjemny element procesu.
Na tym polega wyższość artystów, muzyków nad artystami, pisarzami na przykład, bo jak ktoś napisze książkę, to już tam się nie da nic zmienić, a wy możecie do tego wracać na koncertach.
Tak jest.
Jest ciężko zmienić książkę.
Tak, i ta muzyka ewoluuje, a wiadomo, że wy jako, no, oględnie powiem, że jazzmeni macie skłonności i dobrze do improwizacji, więc tam się mogą wydarzyć rzeczy nieplanowane w ogóle, tak naprawdę, na koncertach.
Tak jest.
Wydarzają się.
No i niech się wydarzają. To czego wasi słuchacze, wasi fani mogą spodziewać się w związku ze zbliżającym się koncertem na festiwalu Jazz Jantar? Bo jak rozumiem, głównie ta płyta będzie grana.
Na pewno mogą spodziewać się, że usłyszą większość z utworów z nowej płyty na żywo. Część z nich będą mogli usłyszeć przedpremierowo, no bo tak jakby premiera albumu faktyczna, streamingowa jest dzień później. Więc pewnie dla części słuchaczy będzie to randka w ciemną. Mogą się spodziewać dużej dawki eklektyzmu i na pewno mogą się spodziewać naszej wielkiej radości i zajawy, bo jakby jako, że jesteśmy z Gdańska, mieszkamy w Gdańsku, no to zagranie na Jazz Jantarze zawsze było dla nas jakimś tam wyznacznikiem jakości. Ja w ogóle mieszkam koło Żaka, więc pamiętam, jak jeszcze na Żaku na ścianie były plakaty w ogóle z nazwami zespołów i pamiętam, że zawsze wychodząc z domu po prostu z wypiekami na twarzy patrzyłem, co się tam pojawia i marzyłem, że kiedyś będzie to jakiś skład, w którym działam, więc jest to, no, jest to dla nas wielka, wielka radość,
no
że możemy tam zagrać.
Proszę, jak świetnie, jesteście jedną z gwiazd festiwalu Jazz Jantar i o tym także organizator festiwalu mówi z dumą, bo się z Jarkiem Kowalem też widziałem niedawno i bardzo się cieszył na wasz koncert, ale wiem, że dla was to też jest ważne właśnie, żeby na tej zacnej imprezie, jakże docenionej przez melomanów w całej Polsce, wystąpić. Panowie, bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, bo moglibyśmy długo jeszcze rozmawiać, ale czas nam się kończy. Jeszcze za moment Mokotów z waszej najnowszej płyty. Trzymam kciuki za koncert i za kolejne występy, nie tylko w Trójmieście. Dziękuję.
Dziękujemy i pozdrawiamy.
Pozdrawiamy, dzięki.
Proszę państwa, Artur Szalsza był z nami oraz Jakub Krzanowski. Pozdrawiamy pozostałych artystów związanych z Klawo, a przypomnę, że w czwartek w Żaku na Jazz Jantar Klawo na żywo. Mokotów na antenie Radia Gdańsk, Dominik Lewicki, Kamil Wicik. Kłaniamy się.